nie ma cię. Panie, nie ma cię. Rana spotka ranę, choć nie czujesz, to właśnie tu jest Bóg. Choć nie czujesz, to wiernie przed Nim trwa. Znajdziesz go w twoim życiu, światłość jest, rana twa, wieńcem chwały jest, w niej spotkanie. Światłość jest. rana ta. Wieńcem chwały jest w niej spotkanie, dokonuje się. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Napisał święty Paweł w liście do Galatów w 6 rozdziale, ale zanim Paweł mógł wypowiedzieć te słowa, dokonała się największa zbrodnia świata, poprzez którą właśnie do tego świata dotarła największa łaska. Człowiek podniósł rękę na swojego Boga. Zobaczcie, że nauczanie Jezusa było niesłychanie konfrontacyjne. Któż wówczas ośmieliłby się w taki sposób zwracać do uczonych w Piśmie czy faryzeuszów? Ostatnimi dniami czytamy te Ewangelie, choćby świętego Jana, w której Jezus bardzo ostro, bardzo konkretnie, radykalnie zwraca się do tych, którzy byli przywódcami ludu. I na tej podstawie między innymi jego uczniowie budowali sobie jego obraz. No bo Jezus był pełen mocy, pełen potęgi. On sobie radził z mocami przyrody. On sobie radził z demonami. On sobie radził z chorobami. Wierzyli, że pewnie poradzi sobie również z niechęcią elit. A ta była coraz większa. Z całą pewnością wynikało to z jednej strony z pewnego zamachu na hegemonię, na ten rząd dusz, który sprawowali uczeni w Piśmie i faryzeusze, przynajmniej tak odbierali oni tę działalność Jezusa, ale z drugiej strony to, co Jezus mówił również w uszach pobożnego Żyda, musiało trochę brzmieć swoistym zgrzytem. Zwłaszcza kiedy mówił o sobie tak jak dziś: ja jestem. Kiedy powoływał się na tę swoją boską moc, kiedy czynił siebie równego Bogu. Dla Izraelitów to było bluźnierstwo i to w najgorszym wydaniu. I kiedy uczniom już się wydaje, że go rozumieją, kiedy uczniowie już wiedzą i ustami Piotra właściwie wyznają to, co wszyscy myślą: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Kiedy już Jezus potwierdza, mówi: tak, Piotrze, objawił ci to Ojciec Niebieski, a nie ciało i krew. Właśnie wtedy Jezus postanawia im zdradzić tę część swojej misji, swojego planu, której oni do tej pory nie znali. Mówi im, że umrze. I to w najgorszy, najbardziej surowy, najbardziej okrutny z wówczas znanych sposobów. I to jest swoista lawina, która burzy cały ten ich obraz, który oni sobie zbudowali, wytworzyli. Wspominałem już o tym wczoraj, jak to Piotr na pierwszą zapowiedź męki reaguje awanturą. Mówi: niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe, żebyś ty umarł na krzyżu. Przypominam wam ten wczorajszy brak zgody na słabość, na pozorną porażkę, o której mówiłem. Ale za chwilę mamy drugą zapowiedź męki. Ewangelista Marek napisze nam, że Jezus nie chciał, aby ktokolwiek wiedział o ich podróży po Galilei. Chciał być sam ze swoimi uczniami. Chciał im to wszystko jeszcze raz wytłumaczyć. Chciał sprawić, aby zrozumieli. Za chwilę mamy i trzecią zapowiedź męki. Marek napisze, że idą do Jerozolimy, a Jezus ich wyprzedza, tak że niektórzy z nich się dziwią, a inni są strwożeni. Nie nadążają za Nim. To jest dla nich zbyt trudne. Zobaczcie, każda z tych zapowiedzi męki kończy się zapowiedzią zmartwychwstania. Ale apostołowie wydają się tego nie słyszeć. Są tak zahipnotyzowani tą bolesną prawdą o odejściu ich mistrza, o okrucieństwie męki, o wzgardzie, o okolicznościach tej śmierci. To jest tak bolesne dla nich, że nie są w stanie usłyszeć prawdy o zmartwychwstaniu, tej zapowiedzi. A wiecie, co jest najgorsze? Oni o tym wiedzieli, że wszystko, co mówił Jezus, się sprawdzało.
I że Jezus nigdy się nie wycofywał z raz danego słowa. Jest taka piękna scena w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale. To jest ta piękna mowa eucharystyczna Jezusa, w której mówi: dam wam moje ciało do jedzenia, pełne łąki ludzi. Ale po chwili zaczyna się szemranie w tłumie, a wreszcie otwarty protest. Trudna jest ta mowa, kto jej może słuchać? I te łąki zaczynają pustoszeć. Ludzie odchodzą. Musi ich odchodzić tak wielu, że Jezus nawet swoich uczniów pyta: czy i wy chcecie odejść? Znowu Piotr odpowiada: Panie, a do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia. Ale Jezus nie biegnie za tymi odchodzącymi. Nie mówi do nich: poczekajcie, może coś źle zrozumieliście, może ja wam to jeszcze raz wytłumaczę, może innych słów użyję, no może powiedziałem trochę coś za mocno, może to złagodzę, może inaczej. Nie. Pozwala im odejść. I oni rzeczywiście odchodzą. A zatem Jezus doskonale wie, co robi. Męka krzyżowa nie spada na Niego znienacka, niespodziewanie. On mówi: trzeba, ażeby Syn Człowieczy cierpiał. To tak, jakby chciał wyznać, że nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, żeby dokonać tego, czego pragnie Ojciec, żeby pojednać ludzkość z Bogiem. W Ewangelii świętego Marka w 10 rozdziale czytamy: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Za wielu to za ilu? Ano za wszystkich. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie, mówi w Ewangelii świętego Jana. W jej 10 rozdziale mówi: nikt mi nie zabiera życia. Ja sam od siebie je oddaję. Mam moc je oddać? I mam moc je znowu odzyskać. A zatem Jezus jest w pełni świadom swoich zbawczych zamiarów. Dochodzi do Jerozolimy, a tam już wydarzenia nabierają tempa. I realizuje się Jego zapowiedź. Sfingowany proces, wydanie w ręce pogan, którzy skazują Go na śmierć, w ten najstraszniejszy z wówczas znanych sposobów. I w tym momencie, kiedy Jezus umiera, w tym momencie, kiedy Jego uczniowie czmychają, rozbiegają się, wątpią o Nim, w tym momencie, kiedy nie ma przy Nim nikogo, w tym momencie, kiedy tak naprawdę ginie wszelka nadzieja, bo przecież już nic się zmienić nie może, właśnie w tym momencie pozornej porażki Bóg odnosi największe zwycięstwo. Właśnie w tym momencie największa łaska przychodzi do świata. Ale uczniowie bardzo szybko przekonują się, że Bóg jest prawdomówny do końca i że w swoim krzyżu nie powiedział ostatniego słowa. Zobaczcie, kiedy Duch Święty wyprowadza ich na ulicę Jerozolimy, oni się nie wahają mówić o tej Jego słabości, chociaż tak bardzo się jej bali wcześniej. Po zesłaniu Ducha Świętego wychodzą na ulicę i Piotr kieruje do ludzi pierwsze przemówienie. I mówi w tej pierwszej mowie: przybiliście Go rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. W drugiej mowie Piotr powiada: wydaliście Go i zaparliście się. Zabiliście dawcę życia. Zauważcie, drodzy, co się dzieje. Ci Żydzi, którzy uznają każdego zawieszonego na drzewie za przeklętego. Ci Żydzi, którzy dopiero co zostali oskarżeni o zabójstwo. Ci Żydzi, którzy być może parę tygodni temu wołali: krew Jego na nas i na nasze dzieci. Ci Żydzi przychodzą do Piotra i mówią: panowie, co mamy czynić? Jak mamy się nawrócić? Widzicie to? On z nimi nie uprawia pieszczot duchowych. On ich nie głaszcze z włosem i pod włos. On nie używa słów związanych z jakąś polityczną poprawnością. On nie mówi: jak to dobrze, że jesteście, bo moglibyście być gdzie indziej. Witam was serdecznie, cieszę się, żeście przyszli. Nie. On im wali prawdę w oczy, a Duch Święty robi resztę. Duch Święty działa z mocą. Ale bardzo szybko się okazuje, że ten skandal krzyża jest jedną z głównych przeszkód, które utrudniają ludziom przyjęcie wiary w Jezusa. Zobaczcie, przekonał o tym się bardzo boleśnie święty Paweł, kiedy się wybrał do Aten i tam na Areopagu przemawia do filozofów. Paweł był wybitnie wykształconą jednostką. On miał umiejętność przemawiania, był retorem. Pięknie do nich zaczął mówić, właśnie używając tych wszystkich pięknych zwrotów, tego captatio benevolentiae tak zwanego, czyli rozpoczął od tego, jacy jesteście pobożni, jak wspaniale, macie tu różne ołtarze, między innymi ołtarz nieznanemu Bogu, to ja wam o tym Bogu coś tam opowiem. I zaczyna im opowiadać o Bogu. W momencie, kiedy dochodzi do śmierci i zmartwychwstania, oni mówią: dość, ty jesteś bajkopisarzem, ty nie jesteś filozofem, to posłuchamy cię innym razem. I zobaczcie, mamy różne listy świętego Pawła, prawda? Bo kiedy zakładał wspólnotę, zakładał gminę chrześcijańską, to później do niej pisał listy. Listu do Ateńczyków nie mamy. To było prawdopodobnie jedyne miejsce, gdzie Pawłowi nie udało się założyć żywotnej gminy. I on już potem więcej takiego błędu nie popełni. On już zawsze będzie się odwoływał do krzyża Chrystusa z całą mocą i potęgą. On będzie mówił: nic innego, tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Nie w mądrości słowa, tylko w mocy krzyża, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Tego chcę wam głosić. I o tym chcę wam opowiadać. I zobaczcie, tej mądrości krzyża Kościół próbuje bronić od samego początku. Dlatego, że ona do dziś jest źródłem mocy Kościoła. Ale to nie jest łatwe i nie było od samego początku. I to dla samych chrześcijan. Zobaczcie, święty Paweł w liście do Filipian pisze w 3 rozdziale tak. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. W innym miejscu Paweł powie, że człowiek ukrzyżował swoje ciało wraz z jego namiętnościami i pożądaniami. To oczywiście chrześcijanin, ten człowiek. To także w liście do Galatów. Sam Paweł woła teraz: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To także w liście do Galatów. Ten Chrystus, który mówi: weź swój krzyż, jeśli chcesz mnie naśladować. Weź swój krzyż i chodź za mną. I drodzy, to jest do dzisiaj szalenie trudne. Dla nas wszystkich. Dlatego, że my nie mamy ochoty umierać. Obumierać. Tracić życia dla innych, poświęcać się, tracić czasu, zdrowia, sił, znaczenia, ambicji, planów, a nieść krzyż to tracić. Nieść krzyż to wejść w słabość, to zgodzić się, że nie będzie w moim życiu zawsze tak, jak ja chcę. Bo nie będzie. I to jest pewien truizm, my to wiemy. Owszem, my chcemy dobra, ale dobra dla siebie. Bo przeczuwamy, że jakbyśmy chcieli dobra dla innych, to być może musielibyśmy ze swojego trochę zrezygnować. Ze swojego trochę dać. Nie ma w nas zgody na umieranie, dlatego że ukrzyżowany nie jest atrakcyjny dla nikogo. A zgoda na cierpienie, zgoda na tę pozorną porażkę, na słabość, tak jak mówiłem wczoraj, w oczach tego świata zawsze będzie uchodzić za głupotę. Zawsze będzie uchodzić za coś zbędnego. I zobaczcie, drodzy, widać to bardzo wyraźnie, choćby w stosunku, naszym chrześcijańskim stosunku do tego znaku, który jest najświętszym znakiem naszego zbawienia, do krzyża. Zobaczcie, jeżeli on jeszcze jest na szyi, to już skwapliwie ukryty pod wieloma warstwami ubrań, bo przecież moglibyśmy urazić cudze uczucia religijne. Bo przecież Pana Jezusa to trzeba mieć w serduszku, a nie tak epatować Nim na zewnątrz. Ale o ile jeszcze jest na szyi i tam być może jest jakimś znakiem, znakiem pobożności, znakiem wiary, trochę ukrytym, ale jest, to powiedzcie mi, co oznacza krzyż wpięty w uszy? Co oznacza krzyż wpięty w język? Co oznacza krzyż wpięty w pępek? Bo i tam miałem okazję go widzieć, w kościele. Co on tam znaczy? Czego jest wyrazem? To jest, drodzy, coś, co się ociera o lekceważenie, o profanację tego świętego znaku. A w waszym domu krzyż jest? I gdzie jest? Czy jest rzeczywiście w centralnym miejscu? Czy kiedy wchodzi się do waszego domu, to widać, że tu mieszkają chrześcijanie? Wiecie, to bardzo dobrze widać po kolędzie, jak się chodzi, zwłaszcza w mieście, po blokach, nie? I czasem ten krzyż pielgrzymuje, tak od pierwszego do ostatniego mieszkania, nie? I ludzie mówią tak z rozbrajającą szczerością, no księże, dopiero 15 lat tu mieszkamy, jeszcze żeśmy się nie dorobili, nie? No nie, rzeczywiście, jeszcze nie. Zobaczcie, kiedyś w czasie kolędy podawało się krzyż do ucałowania całej rodziny. Ale ja już jako mały chłopiec, ministrant, widziałem, że to wzbudza bardzo różne reakcje. Jedni odwracali z obrzydzeniem głowę, inni mówili, że mają inne zdanie na ten temat. Ten zwyczaj chyba zanikł prawie wszędzie. Krzyż, który został zawłaszczony przez popkulturę. Popatrzcie na te wszystkie gwiazdeczki, które robią show na krzyżu, na scenie, żeby tu wspomnieć choćby Madonnę, nomen omen, sam jej pseudonim artystyczny jest profanacją, bo jest nawiązaniem do naszej niepokalanej dziewicy. A trudno powiedzieć o niepokalaności tej pani, która tam na tej scenie występuje. I ona taki show na krzyżu robi. I to jest problem dla chrześcijan? Kiedy 15 sierpnia występuje w Polsce, to jest problem? Czy tam nie ma katolików? Ludzie mówią, no jej, no co, takie tam wielkie halo. Fajnie śpiewa, fajny show. Ja sobie myślę, że pierwsi chrześcijanie to by się szybciej dali zabić, niż poszliby na taki koncert. Dla wielu z nas nie ma problemu. Mamy coraz więcej awantur o krzyż. Jeden z moich współbraci pracujących w Niemczech kiedyś mi opowiadał, jak to przyszły do niego matki, dzieci pierwszokomunijnych, przygotowujących się, no właśnie, do tego sakramentu, do pierwszej komunii. I powiedziały, Niemki, powiedziały, nie będziemy więcej przysyłać naszych dzieci na przygotowanie do pierwszej komunii do ojca, bo ojciec im opowiada takie bardzo brutalne opowieści o tym, że Pana Jezusa ukrzyżowano. A on mówi, a co mam im opowiadać? Że przywiązali go bandażem i zasnął? Wspominałem, że pracowałem w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie lata, tam nie tak dawno była taka afera w Massachusetts. Mały chłopiec, 8-letni, w szkole, na zajęciach, nauczyciel kazał namalować im, narysować Boże Narodzenie. No wszystkie normalne dzieci malowały prezenty, choinkę, Mikołaja, a ten jeden nienormalny, bo z katolickiego domu, namalował krzyż. Wzięli go do psychologa, 8 godzin go maglowali, w końcu wyznał, że to on leży na tym krzyżu. Przerażony dzieciak. Uznali, że nie jest niebezpieczny dla otoczenia, można go wypuścić. Takich awantur będzie coraz więcej. I będziemy rzeczywiście ich świadkami. A gdzie i kiedy wykonujemy ten znak? O tym mówiłem już wczoraj. Czy przed posiłkiem? Czy przed podróżą? W jaki sposób? Czy to jest znak, który rzeczywiście obejmuje nasze ciało? Czy to jest odganianie much? A że się już pobudziły, bo wiosna przyszła, to możemy teraz je rzeczywiście odganiać. Drodzy, jeżeli takie proste i banalne sprawy leżą w cudzysłowie, no to co mówić o innych? Jakie formy pokuty i wyrzeczenia podejmujemy? Jakie formy ascezy, wzroku, słuchu, smaku? O ukrzyżowaniu jakich namiętności i pożądliwości moglibyśmy pogadać? Obawiam się, że nadchodzi taka próba zbudowania chrześcijaństwa bez krzyża. Próbuje się usuwać krzyż sprzed naszych oczu i z naszej świadomości, by wszystkim żyło się lepiej. Ale to się nie może udać. Zobaczcie, święty Paweł w liście do Galatów pisze tak. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Drodzy, nie ma Chrystusa bez krzyża, nie ma Kościoła bez krzyża i nie ma chrześcijanina bez krzyża. I to zarówno bez tej życiowej postawy upodobnienia się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak i bez tego znaku, który, jeszcze raz to powiem, jest najcenniejszym znakiem dla nas chrześcijan, znakiem naszego zbawienia. Stąd też pozwólcie, że na koniec takie krótkie życzenia sobie i wam, słowami pieśni, która kiedyś była pieśnią młodzieżową, dzisiaj już dużo rzadziej śpiewana w kościołach. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świat, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i rany oraz przebite Jego serce, w obronie krzyża stanę.